Wystawa jubileuszowa zatytułowana przez pana Półsety. Pomyślałem sobie, że to trochę ironicznie, trochę z dystansem, ale jednocześnie wyraźna sugestia, że 50 lat to w życiu artysty strasznie dużo.
Też słyszałem, że opinia publiczna była wstrząśnięta. Ja nigdy nie malowałem na kolanach i nie uważam też, że żadna wystawa, nawet taka jak ta, powiedzmy, jubileuszowa, nie powinna być traktowana z jakąś nabożnością specjalną. Po prostu taki jest zawód i tak to się realizuje. Ale rzeczywiście była okazja spojrzenia wstecz. Życie migło, jak mówią niektórzy, przed oczami, przynajmniej to życie zawodowe, i myślę, że dobrze, że się zdecydowałem na taką formę ekspozycji.
No i rzeczywiście pokazuje pan prace, które są takim rodzajem życiorysu artystycznego. Tutaj mamy pierwsze prace z liceum plastycznego.
Tak, przyjęło się, że plastycy liczą swoją pracę twórczą od obrony dyplomu na jakiejś uczelni, a przecież ja 5 lat studiowałem, 6 lat w liceum, to też przecież była praca twórcza. Nie wiem, czy bardziej twórcza nie była właśnie w liceum niż na studiach, bo na studiach to już różnie bywało, ale moje liceum w Lublinie naprawdę bardzo dużo mi dało. Do tej pory pamiętam nauczycieli, pamiętam zadania, które realizowaliśmy, i naprawdę może dlatego, że po szkole podstawowej w wioseczce pod Lublinem tam niewiele wiedziałem. Tego nie pamiętam akurat, tylko mi opowiadano, jak zrobiłem taką pracę w zeszycie. W tej chwili wiem, że to musiało być tak 6-7 lat musiałem mieć wtedy. W zeszycie pokratkowana w różne takie trójkąty kartka i pomalowana na kolorowe. Pamiętam, że rodzice mi mówili, że nazwałem to kopalnia. Nie wiedzieć czemu. Taką pracę, którą pamiętam akurat, jak zrobiłem w szkole podstawowej, to była kopia obrazu Lenin w Poroninie. A więcej nic nie pamiętam.
Ale wie pan, interesuje mnie, czy to pan odkrył u siebie talent, czy to inni zauważyli jakieś predyspozycje i powiedzieli, twoja droga to raczej sztuka.
Nawet nie sztuka, tylko plastyka. To nauczyciele w szkole podstawowej mówili, Jerzy, kto ma talent jakiś. No i rodzice zachęcali mnie. Najpierw miałem pójść do liceum plastycznego w Namęczowie, bo nie wiedzieli, że jest w Lublinie, a potem się okazało, że jest bliżej w Lublinie. I w 1964 roku zacząłem moją edukację plastyczną w Lublinie właśnie.
No to przy okazji przeszedł pan całą też edukację historyczną, bo przecież te 50 ostatnich lat w Polsce, kiedy zmienia się wszystko, jednocześnie też niezwykle dynamicznie zmienia się sztuka. Pojawia się tak dużo ciekawych prądów, no więc właściwie młody człowiek, który stoi przed takimi wyborami, bo się wiele rzeczywistości zagina i zmienia, to jak ryba w wodzie.
Tak, ja się urodziłem w czasach realizmu socjalistycznego w 1951 roku i nawet pracę magisterską, tą pisemną, pisałem u profesora Janusza Boguckiego właśnie o wystawie sztuki polskiej w Moskwie w 1959 roku, a to była taka ostatnia, miała być pierwsza, ale była pierwsza i ostatnia manifestacja realizmu socjalistycznego na świecie. U nas już dawno było po tym realizmie socjalistycznym, więc trudno było znaleźć prace, które by odpowiadały, dlatego tam niezłe baty dostaliśmy od krytyków na tej wystawie. A tu jest rzeczywiście 68 rok, czyli trzecia klasa mniej więcej. Kilka prac mi się zachowało.
A propos tego, o czym pan powiedział, na wystawie jubileuszowej jest praca zatytułowana Trybuna. I to są pierwsze strony gazety, którą znakomicie pamiętamy, bo obydwaj z tej epoki jesteśmy. Trybuny Ludu, gazety znienawidzonej przez Polaków.
Listopad 81 rok.
Bardzo znacząca data do tego wszystkiego. Tak. Więc pokazuje pan upadek ideologii, propagandy. Wszystkie artykuły poza tytułami zostały jakby rozmyte. Nie można właściwie nic odczytać.
Przez te puste miejsca, które zakreśliłem. Wernisaż tej wystawy, w której brałem udział z tymi gazetami, był kilka dni przed ogłoszeniem stanu wojennego. Nawet chyba jakieś wyróżnienie za to dostałem wtedy. Właśnie po ogłoszeniu stanu wojennego przyszedł wojskowy i powiedział, że publiczność żąda usunięcia tych prac. Dyrektor był na tyle mądry, że ustawił je z tyłu za filarkami. Potem widocznie już nie przychodził ten cenzor i mogły być do końca na tej wystawie.
Ja myślę, że to jest bardzo ciekawe świadectwo epoki, czasu, ale jednocześnie też świadectwo pana zainteresowań tak różnych. Bo jeżeli ktoś w prosty sposób próbuje określić twórczość Jerzego Tomali jako twórczość artysty abstrakcjonisty, geometrycznego, to na tej wystawie czuję się zagubiony, bo pokazuje pan bardzo dużo różnych swoich twarzy.
Właśnie przyszło mi do głowy, że jestem malarzem, nigdy o sobie nie powiedziałem artysta. Malarzem, czy może twórcą w najlepszym razie, w trzech postaciach. Malarz realista, bo cały czas maluję. Tu są obrazy, które powstały kilka lat temu. Właściwie bez przerwy na plenerach maluję widoczki jakieś takie.
No tak, no tych pejzaży tutaj jest sporo.
Jest trochę. Zwykle to są małe 20x20 po to, żeby się zrelaksować i po to, żeby się uczyć, bo malowanie natury, nie mówię, że z natury, ale tak, żeby pokazać, że to jest pejzaż albo martwa natura, nawet nie widząc jej, to jest sposób, dla mnie to jest sposób uczenia się. Drugi ja tutaj to są właśnie gazeta, tam rysunek i malarstwo.
Tutaj mamy taką parafrazę tablicy upamiętniającej.
Tak.
To też jest rodzaj, powiedziałbym, zabawy.
Tak, tak. No to jest ten drugi ja, a trzeci ja i dla mnie najważniejszy, bo chociaż nie wiem, czy najważniejszy, że to jest równorzędne, to jest właśnie malarstwo abstrakcyjne.
Mnie się wydaje, że tutaj cała pańska dusza człowieka, który rozwiązuje pewne dylematy, kreuje pewne hierarchie, wyraża się dokładnie w tych obrazach.
Tak myślę właśnie, że to jest to. Czegoś takiego nie ma w pejzażach. Zupełnie inny świat. Nawet staram się, żeby to był inny, bo wtedy właśnie, jeżeli to jest inaczej namalowane, to wtedy mogę się czegoś nauczyć. Rodzaj takiej rozrywki czy relaksu, jak przy rozwiązywaniu krzyżówek czy łamigłówek jakiś, to jest tak, że jeden obraz wynika z drugiego. Często jest tak, że malując jakiś obraz, myślę już o innym, że ten fragment, to coś, co mi tutaj się pojawiło, mógłbym rozwinąć w innym obrazie i pokazać jeszcze inaczej.
Czyli rozumiem, że seryjność jest wpisana w pańską twórczość.
Tak, to jest seria obraz cyklu i obraz cyklu 2 i tu już jest troszeczkę inaczej. Tam to próby takie były jeszcze, a tutaj właśnie jeden z drugiego obraz wynikał. Tych było chyba, nie wiem, ze 40, a wybranych jest kilka.
Ale najdłuższa pańska seria to Dąb w ogrodzie.
Dąb w ogrodzie.
To zdaje się seria, która zaczęła powstawać w 2007 roku. Ile tych obrazów jest? Około 200 chyba.
Około 200, tak. Około 200 obrazów, a tu trzeba było pokazać, nie wiem, 8.
To na czym polega pewien fenomen? Po pierwsze tematu, po drugie rozwiązywania pewnych problemów. Czy to jest tak, że dokonujemy pewnych założeń, czego szukamy, albo czego na pewno nie robimy, albo w jakim obszarze na pewno się poruszamy, albo w ogóle eliminujemy pewien obszar. Interesuje mnie ten moment, kiedy powstaje koncepcja.
To jest pierwszy obraz serii Dąb w ogrodzie, ten trójkąt. Myślałem, że będzie tak 10-15 obrazów i tyle, bo to jest takie założenie, taki kamień węgielny, można powiedzieć, pod całą serię, że coś się planuje i to będzie tak. Więc myślałem, że to nie będzie dużo tych prac, ale okazało się, że jak popracowałem jeden, drugi, trzeci, już widać, jak bardzo się różni.
To ewoluuje, to się zmienia, to przechodzi w inne odcienie, bo to światło zupełnie zaczyna też inaczej pracować.
W pewnym momencie nawet zdecydowałem, że skoro podejdziemy, znalazłem taki sposób na pokazanie tego, co pan nazywa światłem, bo tutaj tego jeszcze nie widać w tym obrazie, ale tutaj już doskonale to widać, że tu jest właściwie tylko trzy kolory, właściwie cztery, bo niebieski, szaro-niebieski, więc musiałem dodać do tej szarości odrobinę błękitu. Jest czerwień i biel, biel i czerń.
Czerwieni bardzo niewiele.
Bardzo niewiele, tak. I ta biel na przykład jest dokładnie taka sama. Ja tej bieli nie mieszam z czernią ani z szarością, tylko po prostu nakładam pędzlem tak, że tych kropeczek małych, tych punkcików, które wynikają z faktury płótna lnianego w tym przypadku, po prostu jest coraz mniej i to zanika.
Ale jak pan to nakłada? Bo ta linia na samej górze obrazu jest intensywnie biała, i ta świetlistość rozmywa się coraz bardziej. Jak dochodzimy już do dolnej części obrazu, właściwie ona znika w tej perspektywie, w tej przestrzeni koloru.
Pytali mnie, ale skąd ma pan taki dobry aerograf, żeby to rozpylić tę farbę? Nie używam aerografu, tylko pędzle. Jeden z moich kolegów mówił, że nie należy zdradzać tajników, a ja chętnie opowiadam o tym, jak ja to robię. Po prostu coraz mniej tej farby nakładam na fakturę płótna, na te nitki, sploty wystające.
Niewiarygodne, że można to zrobić za pomocą ręki, która nigdy można. Nie jest doskonała przecież, tak jak na przykład urządzenie, maszyna, jakieś narzędzie.
No, można zrobić i przyznam się, pochwalę się, że nie widziałem na wystawach, na których byłem, żeby ktoś, kto ma taki efekt, na przykład Eismont czy Gierowski, uzyskali takie właśnie efekty. Nie widziałem tego nigdzie, ani na reprodukcjach, co oczywiste jest, że tego nie widać na reprodukcji, ani w oryginale, żeby ktoś tak nakładał farbę jak ja.
To rozproszenie światła w kolejnym obrazie także jest pewnym, powiedziałbym, zagadnieniem, które pana zajmuje. No coś pięknego. W jaki sposób można osiągnąć takie przenikanie się kolorów, światła? Coś niebywałego.
Wymyślam wcześniej sobie projekt jakiś pomysł. Zaczyna się od tego, że na kartce rysuję małe takie szkice. Potem opracowuję to w komputerze i kilka wersji. I wybieram tę, która wydaje mi się, że jest najlepsza i przenoszę na płótno. To sprawia wrażenie, że to jest tak perfekcyjnie bardzo, ale to tylko złudzenie, dlatego że są linie proste, że
to jakaś jest dyscyplina, prawda,
tak,
narzucona.
To powoduje, że ludziom się wydaje, że no inaczej nie może być, ale to nieprawda. Mogłoby być 5 centymetrów w lewo, w prawo, wyżej, niżej i to nie ma znaczenia, a ludzie zawsze będą myśleli, że to ma być tak i że jest idealnie co do milimetra. Właśnie to z powodu tej perfekcji linii prostych właśnie i tej dokładności, jaką się staram wykonywać pracę.
Strasznie ważna jest postawa artystyczna. Pewna myśl, która człowiekowi towarzyszy w zajęciu permanentnie go niepokojącym. Jakieś mądre wymyślenie siebie w tym malarstwie jest szalenie ważne. Ja przyznaję, że mnie bardzo imponuje to, co pan robi. Ta droga, którą pan podąża nieustannie.
Każdy artysta, wielki artysta, nie ja, ale wielki artysta definiuje dziedzinę sztuki, którą uprawia poprzez to, co robi właśnie. Dla mnie malarstwo to jest właściwie abstrakcja, ale nie zaszkodzi jeszcze widoczku jakiegoś zrobić. Malarz maluje obraz, bo nikt tego za niego nie zrobi. Jest obraz do namalowania, można powiedzieć, i kto to zrobi, jak nie ja. Tak to ja traktuję przynajmniej, że nie maluję dla pieniędzy, nie maluję dla sławy, nie maluję dla czegokolwiek innego, tylko po prostu czasem się zdarza nawet, że maluję obraz i wiem, że nie będzie dobry, ale żeby mieć go z głowy, żeby nie zaprzątał myśli, żeby mieć go za sobą, to go maluję, nie pokazuję i tyle jest.
To chce pan powiedzieć, panie profesorze, że obraz ma siłę, władzę nad malarzem?
Na początku ty prowadzisz obraz, a potem obraz prowadzi ciebie. Nie wiem, czy to Jan Cybis nie powiedział tego. I chyba tak jest, że to obraz ma władzę nad malującym.